Gość dnia w Radiu Rodzina.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dziś wtorek witamy księdza Mateusza Paprockiego.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Rodzina.
Pomyśleliśmy, że skoro jest miesiąc październik, miesiąc maryjny, różańcowy, to warto przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z życia Maryi. Tutaj będzie właśnie przydatna nam kapłańska ręka, a właściwie mowa. Księże Mateuszu, no to tak, na pewno rozpoczniemy od niepokalanego poczęcia Maryi Panny.
Niepokalane poczęcie, które jest takim pokazaniem, że Pan Bóg ma wszystko zaplanowane, wszystko przygotowane i czeka tylko, aż człowiek ten Boży plan na jego życie podejmie. I tutaj w przypadku Maryi Pan Bóg doskonale znał ten zamiar, że chce, aby ona stała się matką Jezusa Chrystusa. I dlatego sprawił, że poczęła się w sposób niepokalany, czyli bez grzechu pierworodnego. To, co jest taką naszą ludzką słabością, właśnie ten grzech pierworodny, dziedziczony z nieposłuszeństwa Adama i Ewy, był czymś, od czego Maryja została uwolniona, co jej nie dotyczyło. Co więcej, nie tylko to niepokalane poczęcie, ale też ta stała zdolność do zachowania w sobie Bożej łaski. Przez całe życie Maryja była wierna łasce Pana Boga, nie popełniła żadnego grzechu, była tą, która pozostaje wierna do samego końca i jako jedyna zmiażdżyła głowę węża właśnie przez swoje posłuszeństwo. A więc tajemnica niepokalanego poczęcia pokazuje nam, że Pan Bóg ma swój plan i uzdalnia człowieka do tego, by mógł go podjąć.
Kolejne ważne wydarzenie, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Właśnie kiedy Pan Bóg ma już ten plan, który chce przedstawić człowiekowi, właśnie On go objawia przez różne wydarzenia. I tutaj w życiu Maryi to objawienie było bardzo spektakularne. No, Maryja, wierzymy, że przebywała w swoim domu. Różne źródła mówią, że wypełniała różne posługi domowe, czy też może się modliła. No i w tym czasie przychodzi posłaniec Boży, który tą wolę Bożą obwieszcza. Mimo lęku, mimo niepewności, Maryja podejmuje ten plan Pana Boga na jej życie. Zgadza się zostać matką Syna Bożego. I tutaj w naszym życiu może nie będzie tak, że zstąpi z nieba anioł i objawi nam wolę Pana Boga na nasze życie, ale objawia tą wolę przez drugiego człowieka, objawia tą wolę przez różne wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu i czeka, byśmy ją podjęli. Warto zwrócić uwagę, że anioł Gabriel nie naciska na Maryję, nie wymusza na niej odpowiedzi, ale pokornie czeka, aż ona pokona w sobie te niepewności, ten lęk i dopiero odchodzi w momencie, kiedy Maryja daje odpowiedź. No i w naszym życiu Pan Bóg też do wszystkiego nas nie zmusi. Będzie czekał, aż my to sami, tak kolokwialnie powiem, przetrawimy i aż zgodzimy się wejść w ten plan Pana Boga na nasze życie i go podjąć.
Kolejną rzeczą, kolejnym wydarzeniem jest nawiedzenie świętej Elżbiety.
Nawiedzenie świętej Elżbiety pokazuje nam właściwy kierunek kroczenia przez nasze życie. Maryja nie skupia się na sobie, nie mówi, że o, teraz ja jestem najważniejsza, zostałam zaproszona do tego, by być matką Jezusa, a więc wszyscy mi służcie, wszyscy się przede mną kłaniajcie. To powołanie sprawia, że to Maryja staje się służebnicą. Ona mówi do anioła, oto ja służebnica pańska. A nie da się służyć Panu Bogu, którego nie widzę, jeżeli nie potrafię służyć człowiekowi, którego widzę. I dlatego Maryja zaraz po rozstaniu z aniołem, po tym spotkaniu z nim, spieszy do swojej krewnej, niesie ją tą pomoc, która jest jej potrzebna w sytuacji, w której Elżbieta się znajduje. I to znowu jest dla nas taka wskazówka, byśmy właśnie nie skupiali się tylko na swoim życiu, na swojej sytuacji, na swoich problemach, ale dostrzegali tego drugiego człowieka, w którym możemy wypełnić właśnie ten uczyner miłosierdzia, w którym możemy zrealizować nasze powołanie, przede wszystkim powołanie do chrześcijańskiej miłości.
Mija kilka miesięcy i rodzi się wstający Pan Jezus.
Tajemnica Bożego Narodzenia to znowu kolejny taki cud, gdzie niebo łączy się z ziemią. Po ludzku nie do pomyślenia, że Bóg chce być tak blisko człowieka, że godzi się na to, by przyjść na ziemię w ludzkim ciele i to jeszcze przyjść w jakiś sposób, właśnie w taki sposób pełen ubóstwa, prostoty, skryty przed światem, tylko możliwy do przyjęcia przez ludzi pokornych, którzy no, szukają go w cichości serca, nie oczekują jakichś wielkich fajerwerków, ale właśnie potrafią pójść do tej lichej stajenki, pokłonić się Panu Jezusowi, pokłonić się świętej rodzinie. I tutaj możemy sobie tylko wyobrazić, co Maryja musiała przeżywać w tej chwili Bożego Narodzenia. Każda mama chce zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze warunki, a tutaj Maryja spotyka się właśnie z takim skrajnym ubóstwem. Nawet nie ma miejsca, w którym mogłaby bezpiecznie urodzić Syna Bożego. I dlatego ona jest takim wzorem dla każdej mamy, która otacza szacunkiem to nowe życie, niezależnie od warunków, w których się znajduje. Przyjmuje to Boże życie mimo trudności, bo wierzy, że Pan Bóg nad tym wszystkim ma swoją rękę, ma swoją pieczę.
Kolejnym wydarzeniem, które wypisałem, jest ofiarowanie Jezusa w świątyni.
No, ofiarowanie Pana Jezusa z jednej strony jest takim wypełnieniem prawa, do którego byli zobowiązani tamtejsi ludzie. I tutaj po raz kolejny ta pokora Maryi i Józefa, którzy nie wyłączają się spod prawa, ale wypełniają je tak jak wszyscy inni. A z drugiej strony ta scena ofiarowania Jezusa w świątyni pokazuje też właśnie tą sytuację, w której Symeon, prorok przebywający w tej świątyni, przepowiada Maryi, że jej duszę przeniknie miecz boleści. Maryja, myślę, że na samym początku nie zdawała sobie do końca sprawy, co te słowa oznaczają. Samo to, że Bóg jej objawił, że będzie matką Syna Bożego, no też do końca nie wiedziała, z czym to się wiąże. I tutaj, kiedy słyszy od Symeona te słowa proroctwa, też pewnie czuje lęk. Czuje lęk, ale nie ucieka przed tym swoim powołaniem. Jest gotowa je przyjąć, przyjąć razem ze wszystkimi trudnościami, które się w nim pojawią. No i później z czasem zobaczymy, że rzeczywiście te proroctwa się spełniają, a Maryja wiernie trwa przy Panu Bogu, nie uciekając od tej odpowiedzialności za swojego syna.
A już pierwszą z tych trudności jest ta rzeź niewiniątek stworzona przez Heroda. Maryja z Józefem musieli uciec do Egiptu.
Uciekają do Egiptu, dlatego że Herod, rządny władzy, wystraszył się, że skoro narodził się Jezus, nowy król żydowski, no to będzie musiał ustąpić mu stanowiska, że ktoś będzie chciał zająć jego funkcję, jego posadę. I dlatego ta zazdrość, ta chęć władzy budzi w Herodzie takie najgorsze instynkty, właśnie, że wymordujemy wszystkich, którzy są potencjalnym zagrożeniem. I tu znowu lęk Maryi i Józefa o małego Jezusa. Lęk, który mobilizuje ich do działania, ale który też znowu pokazuje Pana Boga czuwającego nad tym wszystkim. Pamiętamy, że Józefowi we śnie ukazuje się anioł i daje rozwiązanie tej sytuacji. Bierz Maryję, bierz dzieciątko, uciekajcie do Egiptu. I spoglądając na Maryję w tej tajemnicy, widzimy znowu takie niesamowite zaufanie. Już anioł nie objawia się jej tak jak wcześniej. Teraz objawia się Józefowi, ona zostaje z boku. A mimo to jest posłuszna swojemu mężowi, bo wie, że on jest głową tej rodziny i Bóg uczynił jego odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo.
Kolejny ważny podpunkt, tym razem Jezus ma już 12 lat i jest znaleziony w świątyni przez Maryję i Józefa.
Zanim znaleźli Jezusa, 3 dni go szukali. Myślę, że dzisiaj to jest nie do pomyślenia. W dobie, kiedy mamy telefony, mamy internet, czasami jest tak, że dziecko wyjdzie na chwilę z domu i rodzic już się niepokoi, już dzwoni, a gdzie jesteś, a kiedy będziesz. Więc co dopiero musieli czuć Maryja z Józefem, kiedy 3 dni szukali Jezusa i nie mogli go znaleźć, ale właśnie odnajdują w świątyni, gdzie siedzi między nauczycielami, gdzie się im przysłuchuje, gdzie zadaje pytania. No i to pytanie, czemuś nam to uczynił? Pytanie, które zostaje, na które Jezus odpowiada, że jestem tam, gdzie powinienem być, jestem w tym, co należy do mojego Ojca. Jeszcze z takim zdziwieniem. Tu po raz kolejny Ewangelia zwraca naszą uwagę na to, że Maryja, chociaż nie rozumie, to te wszystkie słowa, te wszystkie wydarzenia przechowuje w swoim sercu, rozważa je i w cały czas na nowo odkrywa, kim tak naprawdę jest jej syn, kim tak naprawdę jest ten Syn Boży, który przyszedł za jej przyczyną na świat. I przyglądając się tej scenie odnalezienia Pana Jezusa w świątyni, możemy też śmiało powiedzieć, że Maryja z Józefem są tymi, którzy pomagają nam odnaleźć Jezusa w naszym życiu. Też niejednokrotnie go gubimy przez mniejsze czy większe grzechy i też czas, abyśmy w porę rozpoczęli jego poszukiwania, abyśmy nie zwlekali nie wiadomo ile dni z tym poszukiwaniem, myśląc, a kiedyś się znajdzie, tylko właśnie od razu poszukiwali i od razu zaprosili Maryję z Józefem do tego, by nam w tym pomogli. To właśnie też pięknie przedstawia nasz obraz Józefa Kaliskiego, w którym Maryja z Józefem za rękę prowadzą w naszą stronę Jezusa.
Dalej, gdy Jezus jest już dorosły i rozpoczyna swoją działalność publiczną w nauczaniu, Maryja też towarzyszy mu oczywiście.
Towarzyszy jako pokorna służebnica Pana. Te słowa, które wypowiedziała do anioła w odniesieniu do Boga Ojca, możemy też śmiało powiedzieć, że wypowiedziała jednocześnie do swojego Syna, do Syna Bożego. Jestem pokorną służebnicą, jestem matką, ale jestem też uczennicą. Jestem tą, która nie stawia siebie na pierwszym miejscu, ale wszystkim, co robi, ukazuje Jezusa, do Niego prowadzi. I tak Maryja towarzyszy chociażby, czy w scenie cudu w Kanie Galilejskiej, w którym wyprasza dla nowożeńców tę łaskę, reaguje na kłopotliwą sytuację, czy później towarzyszy Jezusowi, kiedy naucza i właśnie Jezus, widząc ją, widząc tych swoich krewnych, mówi, że moją matką, moimi braćmi są wszyscy ci, którzy zachowują Słowo Boże, którzy je wypełniają. Oni są rodziną Jezusa. Więc Maryja w tej publicznej działalności jest tą, która towarzyszy, która wspiera, ale która nie stawia siebie w miejscu swojego Syna. Ona jest z tyłu, ona jest ukryta i w naszym życiu też, chociaż modlimy się do Maryi, zwłaszcza na różańcu, chociaż oddajemy jej cześć w różnych obrazach, w różnych figurach, to ona wszystko to kieruje na swojego Syna. Ona przekierowuje tą naszą adorację, to nasze uwielbienie właśnie na Chrystusa, któremu sama służy i do którego chce nas doprowadzić.
Tak, dobrze, że wymienił ksiądz kilka tych wydarzeń właśnie z tej działalności Jezusa. Jak wiemy, no, to jest niezliczona ilość, więc ciężko by było nam teraz w tym momencie to wszystko tutaj wymienić. Przejdźmy więc od razu do końca życia Pana Jezusa, gdy Maryja jest świadkiem i towarzyszy mu, cierpiąc boleśnie podczas jego śmierci, podczas drogi krzyżowej.
Myślę, że nikt z nas nie chce być świadkiem umierania drugiego człowieka. Czasami z takim czymś się spotykamy, kiedy nasi bliscy chorują czy ulegają jakiemuś wypadkowi i widzimy, że wszystko zmierza w jednym kierunku. No, nie chcemy rozstawać się ze swoimi najbliższymi, Nie chcemy patrzeć na ich cierpienie, wierzymy, że ta sytuacja może jeszcze się zmieni, że może Pan Bóg przywróci zdrowie naszym bliskim. Natomiast tutaj, w tej zarówno drodze krzyżowej, jak i samej męce Chrystusa, widzimy właśnie, że Maryja z takim czymś się spotkała, że ona od samego początku wiedziała, że Jezus idzie w stronę Golgoty, idzie w stronę krzyża, że nie będzie sytuacji, która odwróci tę sytuację. Ona wiedziała, że musi być gotowa na najgorsze, że nie może w tym momencie zostawić Chrystusa, nie może zostawić swojego Syna, ale musi przyjąć ten miecz, który ma przeżyć jej serce. I dlatego widzimy Maryję na drodze krzyżowej jako tą, która towarzyszy w sposób milczący, która swoim wzrokiem spogląda na Jezusa i już samym wzrokiem dodaje mu otuchy, dodaje mu siły, a później Maryja, która przygląda się samej egzekucji Jezusa, odarciu z szat, przybiciu do krzyża i tej kilkugodzinnej męce. Chociaż to jest ciężkie dla matki, bo też możemy sobie tylko wyobrazić, co w tym czasie Maryja czuła. To ona, możemy powiedzieć, że jest taką mężną kobietą, która to wszystko znosi, która się nie poddaje, a nie poddaje się dlatego, że jest głęboko zakorzeniona w Panu Bogu, który dodaje jej siły do tego, aby to przetrwać, aby wytrwać przy krzyżu do samego końca. I właśnie do samego końca trwa. Później ta scena, kiedy Jezus wypowiada testament z krzyża i uczeń Jan i Maryja, ci, którzy są najbliżej pod krzyżem, ci, którzy słyszą ten testament i są w nim ujęci. Maryja przyjmuje nie tylko Jana, ale przyjmuje każdego z nas. Nie robi tego z przymusu, nie robi tego, żeby mieć z tego jakąś korzyść. Robi to zupełnie bezinteresownie, będąc posłuszna woli Bożej. I dlatego my w osobie świętego Jana też jesteśmy dziećmi Maryi. I im szybciej sobie to uświadomimy, im szybciej sobie uświadomimy, że mamy tam w niebie przy boku Chrystusa swoją matkę, tym łatwiej nam będzie iść przez życie, tym łatwiej będzie nam ośmielić się, prosić Boga w różnych sprawach, wiedząc, że Maryja te sprawy będzie swojemu synowi przedstawiała. I później właśnie to zdjęcie z krzyża, ta sławna scena piety, Maryja z martwym ciałem swojego syna na kolanach. Znowu po ludzku niezrozumienie, ból, żałoba, może po ludzku złość na tych, którzy to uczynili, ale Maryja w tym wszystkim milczy. Ona nie wyraża swojego bólu na zewnątrz przez właśnie tą złość, przez gniew, ale ona to wszystko ma w swoim sercu, w sercu, które otwiera się tylko i wyłącznie przed Panem Bogiem, po to, aby zrozumieć sens tych wydarzeń, w których uczestniczy. I jasne, jest świadoma tego, że nie cofnie się czasu, że Jezus został zabity, że jego martwe ciało trzyma na rękach, ale też ma w sobie tą świadomość tego, kim jest Jezus. Ma w swojej głowie te słowa, które wypowiedział, między innymi mówiąc o tym, że zmartwychwstanie. I ma w sobie przede wszystkim głęboką wiarę w to, że to, co Jezus powiedział, stanie się faktem. I to jej daje siłę do tego, aby wytrwać.
I na koniec Pan Jezus nie chciałby, niepokalane ciało Maryi zostało skażone tą śmiercią, więc wziął ją po prostu do nieba, w niebo wzięcie Maryi i później koronacja Maryi na królową nieba i ziemi.
Właśnie jedna z modlitw mówi nam, że niemożliwym było to, aby ta, która zrodziła dawcę życia, sama uległa śmierci, aby jej ciało, które było niepokalanie poczęte, zachowane od grzechu, aby po śmierci uległo zniszczeniu i rozkładowi. I dlatego w naszej wierze mówimy o tym, że Maryja została przeniesiona do nieba, że nie umarła, ale mówi się często, że zasnęła. I to jest przypomnienie każdemu z nas, że nasze ciało również jest powołane do świętości, że również jest powołane do zbawienia. My czasami właśnie patrzymy w ten sposób na nasze życie wieczne, że dusza jest powołana do zbawienia, że ciało odprowadzamy na cmentarz, tam ulega rozkładowi. Tak jest, ale tak jest do momentu sądu ostatecznego, bo Jezus zapowiada, że w dniu ostatecznym, kiedy przyjdzie powtórnie na ziemię, nasze ciała zostaną z powrotem powołane do życia, że zostaną przemienione na wzór tego ciała, które towarzyszy Jezusowi po zmartwychwstaniu. Pamiętamy scenę z Wieczernika, kiedy Jezus ukazuje się apostołom. No, niby jest taki sam, niby je, niby rozmawia, pozwala się dotknąć, ale jednak przenika przez zamknięte drzwi. Jest już w jakiś sposób inny. I ta scena wniebowzięcia Maryi pokazuje, że nasze ciało tutaj na ziemi jest świątynią Ducha Świętego i też jest powołane do świętości, bo my w dniu ostatecznym otrzymamy je na powrót, ale już właśnie na wzór uwielbionego ciała Chrystusa. I tam w tym niebie Maryja staje się królową, królową nieba i ziemi. My tutaj na ziemi często nazywamy ją swoją matką i królową, chociażby królową Polski, która została szczególnie przez Maryję umiłowana. Ale też całe niebo wielbi Maryję, właśnie wielbi nie przez coś innego, jak to przez to jej posłuszeństwo, dzięki któremu przywróciła na powrót drogę do zbawienia dla każdego człowieka, że to, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i przez to stała się królową. Nie królową, która opływa w złoto i szuka takiej próżnej chwały, ale królową, która najpierw była służebnicą i to bycie służebnicą doprowadziło ją do bycia królową. I to nie taką samozwańczą, ale tą królową koronowaną przez samego Boga, który dał jej łaskę, który dał jej siłę do podjęcia tej łaski, a w ostateczności dał jej nagrodę za podjęcie tego planu, który on dla niej przygotował.
Dziękujemy bardzo, że pomógł nam ksiądz w tym, byśmy przypomnieli sobie te najważniejsze wydarzenia z życia Maryi. Dobrze właśnie, że skorzystaliśmy z tego, że mamy październik. Możemy przypomnieć sobie motywację tych wszystkich wydarzeń i to, co dało to nam dalej, byśmy to rozważali i by to zmieniało nasze życie. Dziękujemy jeszcze raz ksiądzu.
Dziękuję bardzo i redaktorowi, i wszystkim radiosłuchaczom.
Tak, rozmowę prowadził Szymon Raczyński. Dzisiejszym gościem dnia jest ksiądz Mateusz Paprocki.
Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.